Mówi Paryż, Radio France International. Jest poniedziałek, 11 sierpnia. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Nie słabnie konflikt między Rosją i Gruzją. Społeczność i organizacje międzynarodowe apelują do Rosji o zaprzestanie walk. Moskwa odmawia podpisania zaproponowanego przez Unię Europejską porozumienia w sprawie zawieszenia broni. Unia interweniuje. Dalaj Lama, duchowy przywódca buddystów, rozpoczął 12-dniową wizytę we Francji. Nie zostanie przyjęty przez prezydenta Sarkoziego. Wielkie rozczarowanie Francuzów. Faworytka w pływaniu, mistrzyni olimpijska z Aten, Laure Manaudou, zdobyła ósme, ostatnie miejsce na 400 metrów stylem dowolnym. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Luciana Radut i Julien. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której dzisiaj po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo Eurekę Piotra Rosochowicza, kolejny odcinek krótkiej historii teatru Agnieszki Kumor, rozmowę Anny Rzeczyckiej z Ireną Filus, założycielką gazety paryskiej Czasopisma dla Polaków we Francji oraz króciutkie wspomnienie o Isaacu Hayesie, zmarłej w niedzielę gwieździe amerykańskiej muzyki soul. A oto wiadomości. Jak oświadczył prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, rosyjskie działania wojskowe w Osetii Południowej zostały, cytuję, praktycznie zakończone. Stolica tej separatystycznej republiki, Tchinwali, znalazła się pod kontrolą wzmocnionych rosyjskich sił pokojowych. Tymczasem prezydent Saakaszwili potwierdził wiadomość o trwających walkach, informując o zestrzeleniu od 80 do 90 rosyjskich samolotów i zabiciu kilkuset rosyjskich żołnierzy. W poniedziałek po południu siły gruzińskie wznowiły masowe ostrzeliwania Osetii Południowej. W nocy z niedzieli na poniedziałek liczne miasta gruzińskie, w tym Gori, leżące na peryferiach Tbilisi, były celem rosyjskich bombardowań. W poniedziałek 6 gruzińskich helikopterów bojowych zbombardowało peryferię Tchinwali. Ten atak przeczy zapewnieniom władz gruzińskich o zaprzestaniu walk przez stronę gruzińską. Ostatni, nieco zmniejszony bilans strat wśród ludności cywilnej przedstawiony przez stronę rosyjską to 1600 zabitych. Rosyjski wicepremier Siergiej Iwanow odrzucił przedstawioną przez Unię propozycję porozumienia w sprawie zawieszenia broni, uznając, że Tbilisi powinno negocjować zakończenie konfliktu bezpośrednio z zainteresowanymi republikami. Rosja odrzuciła gruzińską propozycję zawieszenia broni podpisaną przez prezydenta Mikheila Saakaszwilego. Oświadczyła, że na razie nie ma zamiaru nawet jej przeanalizować. Rzecznik Kremla stwierdził, że z informacji pochodzących od rosyjskich sił pokojowych stacjonujących w Gruzji wynika, że Gruzja kontynuuje działania wojenne. Michail Saakaszwili przyjął prawie wszystkie propozycje przedstawione przez Unię Europejską i OBWE. Jego propozycję porozumienia pokojowego podpisali również szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner i fiński Alexander Stubb, pełniący obecnie funkcję przewodniczącego OBWE. Obydwaj politycy z Tbilisi udali się bezpośrednio do władzy Kaukazu na południu Rosji, przy granicy z Gruzją i Osetią Południową. Władykaukaz jest stolicą Osetii Północnej, stanowiącej integralną część Federacji Rosyjskiej. Ministrowie spraw zagranicznych 7 najbardziej uprzemysłowionych państw G7 nawołują Rosję do natychmiastowego przyjęcia propozycji zawieszenia broni proponowanego przez Gruzję. Prezydent Miedwiediew zapewnił, że Rosja nigdy nie będzie pasywnym obserwatorem wydarzeń na Kaukazie i zrobi wszystko w celu, cytuję, znormalizowania sytuacji w Osetii Południowej. Opowiedział się za utworzeniem misji OBWE na terenie Osetii Południowej. Rosyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że w poniedziałek rosyjskie oddziały wkroczyły na terytorium Gruzji w pobliżu miasta Senaki, aby, cytuję, powstrzymać nowe ataki gruzińskie przeciwko Osetii Południowej. Rzecznik gruzińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oznajmił, że siły rosyjskie zajęły bazę wojskową w Senaki, mieście położonym niedaleko separatystycznego regionu Abchazji. Dmitrij Rogozin, stały przedstawiciel Rosji przy NATO, oświadczył, że zwrócił się do przedstawicieli Paktu Północnoatlantyckiego o zwołanie jutro, we wtorek, nadzwyczajnego spotkania NATO-Rosja. Od kul milicji osetyjskiej zginęli dwaj dziennikarze, Grigol Szechladze, korespondent rosyjskiej sekcji Radio France International i tygodnika Russian Newsweek, i Aleksander Klimczuk, fotoreporter agencji ITAR-TASS. Dwaj inni dziennikarze, Gruzin i Amerykanin, zostali ranni. Od wczoraj w stolicy Gruzji Tbilisi przebywa szef francuskiej dyplomacji podejmujący w imieniu Unii Europejskiej próbę negocjacji. Unia Europejska nie może pozwolić na to, by ta średniowieczna bitwa nadal trwała, oświadczył przed odlotem do Tbilisi Bernard Kouchner. Jego spotkanie z prezydentem Saakaszwilim w stolicy Gruzji zostało gwałtownie przerwane z powodu pojawienia się nad miastem niezidentyfikowanego podejrzanego helikoptera. Obydwaj politycy zostali natychmiast ewakuowani w pojazdach opancerzonych. Po wizycie w Gruzji Kushner uda się do Moskwy, w stolicy Rosji. Oczekiwany jest również prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Według oświadczenia prezydenta Gruzji wizyta ta ma mieć miejsce we wtorek. Strona francuska nie potwierdziła na razie tej informacji. Kanclerz Niemiec Angela Merkel odbyła telefoniczną rozmowę z prezydentem Saakaszwilim, popierając projekt przyjazdu do Moskwy Nicolasa Sarkoziego. Pani Merkel uda się w najbliższy piątek do Soczi na spotkanie z prezydentem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem. Komisja Europejska zaapelowała do Rosji o natychmiastowe wstrzymanie wszelkich działań wojennych na terytorium Gruzji. Francuska prezydencja wydała oficjalne oświadczenie o zaplanowanym na środek w Brukseli nadzwyczajnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii.
Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski uważa, że wspólnota międzynarodowa powinna powołać i wysłać niezależną misję pokojową do Osetii Południowej. Podobnego zdania są Litwini. Dla Zachodu wojna na Kaukazie jest delikatną sprawą. Potępienie Moskwy, która bez wątpienia postanowiła odbudować swe wpływy w tym regionie świata, grozi rozpoczęciem jeszcze większych konfliktów. Doszło już do napięcia na linii Moskwa-Kijów.
Ambasador Rosji na Łotwie ostrzegł Polskę i trzy kraje bałtyckie, że być może będą musiały zapłacić za gwałtowne krytyki wystosowane przed adresem Moskwy. Prezydenci tych czterech państw wydali w sobotę wspólną deklarację, apelując do Unii Europejskiej i NATO o przeciwstawienie się imperialistycznej polityce Rosji. Rosja oskarżyła Ukrainę o ingerencję w konflikt i dostarczanie broni Gruzinom. Gruziński minister spraw zagranicznych przestrzegł Unię w wywiadzie udzielonym paryskiemu dziennikowi Le Monde, że Rosja chce odbudować nowy Związek Sowiecki.
Trzeba przywrócić pokój i położyć kres tej rzezi niewinnych, apeluje prezydent Gruzji Michail Saakaszwili. Gruzja wycofała wojska z Osetii Południowej i ogłosiła jednostronne zawieszenie broni, na które Moskwa nie zareagowała, kontynuując swą ofensywę i bombardowania. Jeżeli Gruzja upadnie, oznaczać to będzie klęskę Zachodu we wszystkich państwach, które dawniej były republikami sowieckimi, ostrzegł Saakaszwili w wywiadzie opublikowanym na w ramach Wall Street Journal.
Prezydent Saakaszwili oskarżył Rosję o plany zajęcia terytorium całej Gruzji i przejęcia kontroli nad siecią energetyczną na Kaukazie. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża określił sytuację w Gruzji jako bardzo poważną i zaczął wysyłanie tam pomocy humanitarnej. Na pierwszy transport złożyło się 15 ton lekarstw i sprzętu medycznego. Komisja Europejska wyasygnowała 1 000 000 euro na natychmiastową pomoc dla cywilów dotkniętych konfliktem w Gruzji. Niemcy również przeznaczyły 1 000 000 na pomoc uchodźcom. Francja wysłała tam już pierwszy samolot z pomocą humanitarną. Dostarczono nim przede wszystkim namioty, koce i łóżka. W drodze powrotnej na jego pokład mają wsiąść Francuzi i obywatele innych państw europejskich zablokowani w Tbilisi. Dziesiątki obcokrajowców już opuściło Gruzję drogą powietrzną lub lądową. Reakcje Zachodu ostrożne. Według niektórych komentatorów można wyjaśnić koniecznością liczenia się z Rosją. Bez tego sojusznika trudno liczyć na załatwienie na przykład sprawy Iranu. Burzliwe dyskusje w niedzielę w nocy członków Rady Bezpieczeństwa ONZ-u nie doprowadziły do uzgodnienia rezolucji. Rozmowy zostaną podjęte na nowo w poniedziałek, ale wobec zdecydowanego sprzeciwu Rosji trudno przypuszczać, aby zapadła jakaś wiążąca decyzja. Stany Zjednoczone oskarżyły Rosję o próbę obalenia prozachodniego gruzińskiego rządu. Prezydent George W. Bush, kończący swą podróż azjatycką, powiedział w Pekinie premierowi Władimirowi Putinowi, że wojna w Gruzji jest nie do przyjęcia, a także ostrzegł, iż wydarzenia te mogą się odbić na stosunkach amerykańsko-rosyjskich. Putin ze swej strony oskarżył Waszyngton, który pomaga Gruzinom w przeniesieniu ich oddziałów z Iraku, o próby stanięcia na przeszkodzie rosyjskim działaniom wojskowym w Osetii. Krajom zachodnim zarzucił natomiast pomylenie pojęć i nazywanie czarnego białym, czyli przedstawianie prawdziwych ofiar konfliktu jako oprawców. Zapowiedział, że Rosja doprowadzi swą, cytuję, misję pokojową w Osetii do, cytuję, logicznego zakończenia. Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown stwierdził, że kontynuowanie rosyjskiej ofensywy w Gruzji jest niczym nieuzasadnione i zagraża stabilności całego regionu. W niedzielę kancelaria prezydenta Lecha Kaczyńskiego udostępniła władzom Gruzji swoją stronę internetową, by mogły publikować informacje o sytuacji w swoim kraju. Estonia, która była w ubiegłym roku celem zmasowanych cyberataków ze strony Rosji, zapowiedziała wysłanie do Gruzji swych ekspertów. Izrael, jak podano do wiadomości w Jerozolimie, będzie kontynuował swe dostawy broni do Gruzji zgodnie z wcześniej zawartymi umowami, ograniczając jednak sprzęt do broni obronnej. Wcześniej izraelski minister obrony zablokował dostawy dla Tbilisi, obawiając się, że w odwecie Rosja sprzeda Iranowi nowoczesną broń antyrakietową. Dodajmy jeszcze, że Rosja może liczyć na zdecydowane poparcie Kuby, jak podkreślił w niedzielę prezydent tego kraju Raul Castro. Tu Paryż, Radio France International. Dalai Lama, duchowy przywódca buddystów, rozpoczął 12-dniową wizytę we Francji, gdzie buddyzm ma wielu sympatyków. Jest to czwarta pod względem ilości wyznawców, około 800 tysięcy, religia we Francji. Jego przybyciu nie towarzyszy wielka pompa. Został powitany na lotnisku Roissy Charles de Gaulle przez grono swych religijnych współbraci. Jego wizyta ma przede wszystkim charakter religijny i duchowny. W programie spotkania z wyznawcami i sympatykami i przede wszystkim pięciodniowa seria wykładów w Nantes. Na wtorek zaplanowana jest wizyta w ośrodku buddyjskim, a następnie w największej w Europie pagodzie znajdującej się w podparyskiej miejscowości Évry. Podróż Dalai Lamy, przypadająca w czasie trwania Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, jest symboliczna, choć w programie nie przewidziano żadnych politycznych spotkań na wysokim szczeblu. Przywódca Tybetańczyków na uchodźstwie spotka się tylko z członkami Senatu i to przy drzwiach zamkniętych. Prezydent Nicolas Sarkozy nie przyjmie Dalai Lamy, jak poinformował w komunikacie Pałac Elizejski tuż przed odlotem prezydenta na ceremonię otwarcia Igrzysk do Pekinu. Oficjalnie, jak potwierdziły obie strony, przywódca duchowy buddystów nie zwrócił się z prośbą o przyjęcie przez szefa państwa. Nicolas Sarkozy, który powiedział w Pekinie, że spotka się niedługo z Dalai Lamą, na razie powierzył tę misję żonie. Carla Bruni Sarkozy weźmie udział 22 sierpnia w ceremonii inauguracji buddyjskiej świątyni Lerap Ling w Rokerondonde, jednej z największych tego typu budowli w Europie.
Liczyła na nią cała Francja i kibicujący Francji fani pływania. Laure Manaudou na dystansie 400 metrów stylem dowolnym przegrała w Pekinie z Kretesem. Była mistrzyni olimpijska z Aten nie tylko przegrała w walce o złoto, ale przybyła na metę ostatnia, czyli ósma w dyscyplinie, w której świeciła na firmamencie olimpijskich gwiazd i była zdecydowaną faworytką. Francja pocieszyła się wynikami swoich pływaków. Hugues Dubosc zdobył brązowy medal na dystansie 100 metrów żabką, a Alain Bernard srebrny medal w sztafecie 4x100 metrów stylem dowolnym. Jako że obaj sportowcy służą w życiu codziennym w żandarmerii, otrzymali gratulacje ze strony pani minister spraw wewnętrznych Michel Alliot-Marie. Tymczasem walka trwa nie tylko w poszczególnych dyscyplinach, ale i o liczbę medali. Już pierwszego dnia igrzysk Chiny zdecydowały, że staną się pierwszą potęgą sportową w świecie przed Stanami Zjednoczonymi, co nie pomaga sportowcom. Mistrzyni w strzelaniu z karabinu pneumatycznego na odległość 10 metrów, Du Li, załamała się w finale, zdobywając tylko piąte miejsce. Nic dziwnego, powiedziała zdobywczyni złotego medalu Czeszka Katarina Emons. Na treningu rodzime media ciągle za nią łaziły, nie wytrzymała napięcia. Najpoważniejszym przeciwnikiem Chińczyków w tenisie stołowym są Chińczycy z diaspory, którym nie udało się przebić w ojczyźnie, więc wyemigrowali i na igrzyskach w Pekinie występują pod barwami obcych państw. Przypomnijmy, że i Polska może się pochwalić takimi adoptowanymi ping-pongistkami. W rywalizacji drużynowej reprezentują ją urodzone w Chinach Li Xian i Hu Jie. Rywalizację w olimpijskim turnieju drużynowym rozpoczną w środę o godzinie 8.30. czasu polskiego od konfrontacji z Hongkongiem. Obok nich są Hiszpanie, Amerykanie, Kanadyjczycy, Argentyńczyk i Francuska. Urodzeni w Chinach, obywatelstwo uzyskali najczęściej jako dorośli ludzie. Dzięki nim kraje te mogą liczyć na mistrzowski tytuł, tradycyjnie zarezerwowany dla sportowców państwa środka. Zakończmy ten przegląd polskim wynikiem. Agnieszka Radwańska pokonała w meczu pierwszej rundy olimpijskiego turnieju tenisowego reprezentantkę Tajwanu Yung Jian Chan 6-1, 7-6. W drugiej rundzie zmierzy się z Włoszką Francesco Schiavone.
Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej, który przygotowali Anna Bernhardt i Stefan Rieger.
Przegląd prasy francuskiej.
Zdecydowana odpowiedź Putina. Kaukaz między wojną i pokojem. Armia rosyjska zmusza Gruzję do odwrotu. Moskwa pod presją Zachodu. Te kilka tytułów z pierwszych stron oddają główny ton francuskich dzienników. Jedynie Aujourd'hui en France poświęca czołówkę specjalnemu gościowi, czyli Dalai Lamie, który rozpoczyna wizytę we Francji, a sportowy dziennik L'Équipe podlicza pierwsze medale w Chinach. Tyle już wojen zaczęło się w ten sposób. Nie bardzo wiadomo, kto i dlaczego je zaczął, czytamy w artykule wstępnym w La Croix. Sąsiadujące ze sobą wcześniej spokojnie narody nagle zaczynają walkę przynoszącą ofiary i straty coraz większe. Spirala agresji trudnej do zatrzymania, kończącej się czasami światowym konfliktem. Kto może powiedzieć, do czego doprowadzą wydarzenia w Osetii Południowej? Zastanawia się Michel Kübler, wyliczając przyczyny tego konfliktu i stawkę, o którą chodzi. Gruzja zasłania się obroną historycznych granic, terytorium, w którym daleko do jedności narodowej. Rosja głośno mówi o obronie samozwańczej republiki, której niezawisłość jest zagrożona, a tak naprawdę nikt nie ma wątpliwości, że Moskwa chce odzyskać utracone wpływy. Kurz wzniecony po upadku Imperium Sowieckiego nadal drażni i przeszkadza. Czy rozwiązanie tego konfliktu może być inne niż wojskowe, czytamy dalej w La Croix. Zawieszenie wczoraj broni przez Gruzję stwarza pewną nadzieję, ale ogłoszenie stanu wojennego w Abchazji świadczy o wzroście napięcia. Pozostaje więc Europa, której słowa i gesty powinny być wzięte bardziej pod uwagę niż innych aktorów na scenie międzynarodowej. Oby Francja, podejmując się roli bezstronnego negocjatora, stanęła na wysokości zadania, którego stawką jest najwyższa wartość – pokój, podkreśla Michel Kübler w La Croix. Libération swój artykuł wstępny zaczyna od określenia brutalnej siły. Rosja, respektowany partner Zachodu, pilnie słuchany gość na obradach szczytu G8, zaatakowała niezależne państwo cieszące się sympatią Zachodu. A dzieje się to w Europie na początku nowego wieku, nieco ironicznie analizuje François Sergent w Libération. Można oczywiście krytykować niebezpieczne decyzje gruzińskiego prezydenta, który igra z ogniem, nie doceniając przeciwnika i przeceniając przyjaciół. Ale to nie zmienia faktu, że Putin, bo Miedwiediew okazuje się jedną z ofiar tej wojny, by odzyskać rosyjskie wpływy, sięgnął do starych sowieckich metod wobec swych satelitów. George Kennan mówił, że Moskwa musi mieć u swych granic tylko wasali lub wrogów. Ostrzeżenie jest jasne dla Ukraińców, Polaków czy Bałtów. Rosja pokazała, że gotowa jest użyć siły wojskowej, by zapewnić swą dominację. Gotowa jest bombardować cywilne cele, by zastraszyć demokratyczne państwo. Do tej pory Rosja zachowywała się brutalnie również w stosunku do Europy, używając jako broni dostaw gazu. Dziwne milczenie wobec tych wypadków panuje w Unii Europejskiej, kierowanej obecnie przez Nicolas Sarkozy'ego, uważa dziennikarz Libération, dodając, że cała reakcja to niezręczne słowa zmieszanego Kushnera, stawiającego na jednej płaszczyźnie ofiary i napastników. Nadal czekamy na zdecydowane potępienie Rosji i jej premiera, ale czy demokracje mają na to wystarczająco dużo odwagi? Zastanawia się François Sergent w Libération. Faza dyplomatyczna, która rozpocznie się teraz w sprawie konfliktu w Osetii Południowej, będzie zapewne bardziej skomplikowana niż same działania wojskowe. Nie chodzi bowiem tylko o niezależność dwóch separatystycznych republik, ale o całość stosunków Rosji i Zachodu, uważa Pierre Rousselin w Le Figaro. Dobrze o tym wie Władimir Putin, który wracając z Pekinu zatrzymał się na Kaukazie, po pierwsze, aby dodać otuchy swym żołnierzom, a po drugie, by pokazać Amerykanom i Europejczykom, że to, co się dzieje w Gruzji, jest sprawą pierwszoplanową dla Rosji. Francja, kierująca teraz Unią, zajmuje więc kluczową pozycję w negocjacjach, których stawką są przyszłe stosunki wschodu z Zachodem. Trzeba po pierwsze doprowadzić do zawieszenia broni, bo to, co się przygotowuje w Abchazji, będzie dużo groźniejsze od wojny w Osetii. Rosyjskie bombardowania daleko w głąb Gruzji, blokada portów i posiłki wysłane do Abchazji świadczą o tym, że Kreml będzie bronił do upadłego swych interesów w tym regionie. Dziennikarz Le Figaro zastanawia się, czy Gruzja zupełnie świadomie rozpoczęła ten konflikt i czy miała poparcie Waszyngtonu. Czy wręcz przeciwnie, czy to może Rosja przez rozmiar swej reakcji jest napastnikiem? Zamiast jednak zastanawiać się nad odpowiedzią, kto jest winien, trzeba skupić się nad politycznym rozwiązaniem tego konfliktu, czytamy dalej w Le Figaro. Trzeba bronić suwerenności Gruzji wobec rosyjskiej polityki kontroli Kaukazu. W zamian za to prezydent Saakaszwili powinien uspokoić nastroje i zrezygnować z użycia siły. Byłoby absurdem upokarzanie Rosji, ale należy żądać, by zaprzestała popierania separatystów. To są warunki wstępne, by zacząć poważne negocjacje w sprawie Abchazji i Osetii. Rosja uważa, że jej żywotne interesy są zagrożone na południu Kaukazu i w najbliższym sąsiedztwie. Gruzja ze swej strony domaga się całkowitej suwerenności i chce przystąpić do NATO. O tym wszystkim należy rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Unią w pierwszym rzędzie. Dyplomacja europejska musi znaleźć sposób negocjacji z Moskwą, aby zachować pokój na naszym kontynencie. To bardzo odpowiedzialne zadanie stoi teraz przed prezydencją francuską, uważa Pierre Rousselin w Le Figaro.
Paryż czynnie zabiega o pokój, donosi w wielkim tytule popołudniowy Le Monde, a na rysunku obok niezłomny rycerz Putin dojeżdża rumaka imieniem Gruzja, podczas gdy panowie Kushner i Sarkozy przestrzegają groźnie z trybuny ukrytej w kąciku, że zbojkotują igrzyska olimpijskie, jeśli zorganizowane zostaną w Osetii Południowej. Korespondentka dziennika w Moskwie, Nathalie Nougared, wstrzymując się litościwie od ironicznych aluzji na temat francuskiej strategii wobec Pekinu, daje do zrozumienia, że Francuzi będą mieli okazję się wykazać, jako że igrzyska zimowe odbędą się akurat w Soczi o żabi skok od Gruzji i Osetii i że obecne poczynania Rosji zmierzają ewidentnie do zaryglowania w tym regionie jej interesów. Kto zaczął, kto winny, nie sposób rzecz rozsądzić. Jest wszelako jasne, iż po raz pierwszy od inwazji na Afganistan Moskwa wysłała swe samoloty w celu zbombardowania suwerennego państwa. Otwiera to nowy rozdział postsowieckiej ery. Wybiła godzina rosyjskiego rewanżu, przejścia do metody radykalnej, czyli wojny prewencyjnej. Ze słabo skrywanym celem, jakim jest położenie kresu ekspansji NATO na wschód, i zmycie hańby upokorzeń lat 90., co jest wiecznym leitmotivem putinowskiej propagandy. Wszystko było przepowiedziane przez samą Rosję. Już 6 miesięcy temu w odpowiedzi na deklarację niepodległości Kosowa uprzedziła, iż wyciągnie odpowiednie po temu konsekwencje na Kaukazie i gdzie indziej, a w szczególności w separatystycznych republikach Abchazji i Osetii Południowej. No i wyciąga systematycznie, omalże bez reakcji Zachodu, jeśli nie liczyć przestróg OBWE, sugerującej, że był w tym plan i premedytacja. Niepodległość Kosowa była zapalnikiem i po szczycie NATO w Bukareszcie, który uświadomił Rosjanom, że Zachód jest podzielony, Moskwa zabrała się na serio do zaciskania więzi z samozwańczymi republikami na obszarze Gruzji, gdzie utrzymuje swą wojskową misję, rzekomo pokojową, lecz trzymającą twardo z jedną stroną. Europejczycy, choć dotąd nie wiedzieli, gdzie Kaukaz, a gdzie Morze Czarne, zmuszeni są nauczyć się geografii, gdyż w Morzu Czarnym moczą dziś stopę, odkąd przyjęli Rumunów i Bułgarów. Nowy prezydent Dmitrij Miedwiediew rzuca im wyzwanie. W czerwcu w Berlinie próbował ich uwieść ideą paneuropejskiego traktatu bezpieczeństwa, który de facto zrównałby w prawach Unię Europejską i NATO z Rosją względem odpowiedzialności za pokój i wojnę na kontynencie. Europejczycy dosłyszeli w tym śpiewie Miedwiediewa nut bardziej pojednawczych i kojących niż w putinowskiej lodowatej wokalizie komandora. To już moje własne określenie. Ale bomby lecące na gruzińskie miasta winny co nieco ich przetrzeźwić. Nie będzie to jednak łatwe. Moskwa dobrze wie, pisze w Le Monde Nathalie Nougared, iż jej współpraca jest niezbędna, chociażby po temu, aby schłodzić nuklearne ambicje Iranu. Inna jeszcze stawka, zapewne kluczowa, to geostrategicznie przetargowa wartość owych podkaukaskich terytoriów, tyleż Osetii i Abchazji, co Gruzji jako takiej, nie dysponującej niemal żadnym argumentem w międzynarodowym monopolii, poza winogronami, cytrusami, koniakiem i herbatą i czerpiącej lwią część swoich dewiz z nafty tranzytującej przez jej porty. Rosyjskie bomby lecące na gruziński port przeładunkowy Poti wiedziały zatem, gdzie lecą.
Do nowego w Europie. Agnieszka Umo. Jak to często bywa, taki w kryzysie gruzińsko-rosyjskim na tle wojny w Osetii Południowej i Abchazji nie ma dobrych i złych. Są za to przenikające się i wzajemnie znoszące interesy polityczne i ekonomiczne, które zajęły miejsce odeszłej w cień historii zimnej wojny. Takiego zdania jest nasza koleżanka z rosyjskiej sekcji Radio France Internationale, Dominique Dutheil. Zapytałam ją o jej osobisty komentarz opinii wyrażonej przez Lecha Wałęsę, którego zdaniem prezydent Gruzji, Michail Saakaszwili, popełnił poważny błąd, rozpoczynając ofensywę w Osetii, nawet jeśli Gruzja musi walczyć o swoją integralność terytorialną, tyle że powinna to robić innymi metodami.
Prezydent Wałęsa ma absolutnie rację. Uważam, że prezydent Saakaszwili jest osobą nieprzewidywalną. Moim zdaniem dokonał tej operacji z kilku powodów. Po pierwsze, wie, że prezydencki mandat Busha kończy się niedługo. Bush podziwia Gruzję i Ukrainę za ich kolorowe rewolucje i popiera te kraje. Poparcie to jest częścią amerykańskiej strategii geopolitycznej zacieśniania natowskiego pierścienia wokół dawnego Związku Radzieckiego i dzisiejszej Rosji. Saakaszwili wie, że liczy się każdy tydzień. Jeśli chciał przyjąć separatystyczne terytoria, to musiał to zrobić w sposób, który zmusiłby Rosję do brutalnej riposty. I tak też się zresztą stało. Dodatkowo zrobił to w momencie inauguracji Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, by sprawa odbiła się jak największym echem w świecie.
Czy Gruzja liczy w tym konflikcie na pomoc Unii Europejskiej?
Może liczyć przynajmniej na próby mediacji. Europa nie może sobie pozwolić na otwarte potępienie Rosji. Z tej prostej przyczyny, że w 70% zależna jest od rosyjskiego gazu i ropy. Moim zdaniem mamy do czynienia z zimną wojną w nowym kształcie. Rosja chce odzyskać swą dawną wielkość i być równą Amerykanom, na co pozwalają jej wpływy z wydobycia gazu i ropy. Zaś polityka amerykańska, a przynajmniej dotychczasowa polityka Busha, polega na utrzymaniu Rosji w jej granicach i otoczeniu jej krajami, które mają wszelkie powody ku temu, by czuć do niej awersję.
Jakie szanse powodzenia ma plan prezydenta Sarkoziego, który zakłada między innymi poszanowanie integralności terytorialnej Gruzji?
Zacznę od natychmiastowego przerwania działań zbrojnych, na co obie strony są gotowe. W rzeczywistości oba kierownictwa polityczne serdecznie się nienawidzą. Warto podkreślić, że to nie tyle Rosjanie i Gruzini się nienawidzą, co oba aparaty władzy politycznej. Wybuch był nieunikniony. Europa domaga się integralności terytorialnej Gruzji, co jest zgodne z międzynarodowymi konwencjami. Nie zapominajmy jednak, że podział na Kaukazie to relikt sowieckiego podziału imperium i że od dziesięcioleci mieszkańcy terytoriów separatystycznych, a zwłaszcza Osetii Południowej, dążyli do połączenia z ich współziomkami z północy. To dla nich kwestia etniczna. Konwencje międzynarodowe przyznają rację Gruzji. W terenie sytuacja wygląda o wiele trudniej.
Les conventions internationales donnent parfaitement raison à la Géorgie. La réalité sur le terrain peut-être pas.
Teatr we Francji i jego twórcy. Zaprasza Agnieszka Kumor.
Czwarta, Jean Villard i festiwal w Awinionie. Na 62. festiwalu teatralnym w Awinionie uczczona została 40. rocznica maja 1968 roku. Uczczona, no może raczej przypomniana, jako największa katastrofa festiwalu, który odrzucił swego ojca założyciela, stając się wielkim targowiskiem sprzeczności i egoizmu w imię demagogicznych haseł i zwykłej ludzkiej głupoty. Organizatorzy wystawy zaprezentowanej w Maison Jean Villard w Awinionie nie szczędzili krytycznych słów wydarzeniom, które towarzyszyły festiwalowi w lipcu 1968 roku. 3 lata później Jean Villard już nie żył. Jego dzieło trwa do dziś.
pochodził z Set na południu Francji, gdzie urodził się w roku 1912. Niewielki, nieco senny port o 12 mostach i niezliczonej ilości kanałów, które zyskały mu miano Małej Wenecji. Był również ojczyzną Georges Brassensa i Paula Valeriego. Ojciec Villara trudnił się obnośnym handlem i choć syn zmuszony był wcześniej opuścić szkołę, studiował zaocznie literaturę i muzykę, co pozwoliło mu w końcu zdać maturę. Na teatralnym powołaniu Villara zaważyło spotkanie z wielkim odnowicielem francuskiego teatru Charlesem Dullin. Idąc śladem Dullina, Villara rozwija ideę teatru ludowego, teatru dla ludu, w sensie, w jakim rozumieli ten termin nie autorzy sowieckiej propagandy i decydenci od kultury w tak zwanych krajach demokracji ludowej, lecz wielcy reformatorzy teatru we Francji, Rzymie i Kupu. Chodzi o stworzenie teatru nie jednej klasy społecznej, lecz wszystkich kategorii społeczeństwa, jak pisał Rzymie. Teatr populaire ma się opierać na swoistej więzi z publicznością. Jego podstawą ma być zespół aktorski i tekst. Ma wychowywać społeczeństwo, pełnić misję publiczną, kształtować wartości obywatelskie, ale być również wielkim popularnym świętem przeznaczonym nie dla niewielkiej elity salonowej, lecz szerokiej publiczności. Takie oto idee przyświecają Jeanowi Villarowi, kiedy w roku 1951 zostaje mianowany dyrektorem Théâtre National Populaire w Paryżu. Jego siedzibą będzie Pałac de Chaillot. Zostając dyrektorem TNP, Jean Villar wskrzesza dzieło Firmena Rzymie, jednego ze swych mistrzów, który działał w tym miejscu w latach 20. i 30. Reżyserując i występując jako aktor w wyzwolonej Francji, zadebiutował Mordem w katedrze Eliota w 45. Jean Villar chce oczyścić teatr z narosłej wokół niego machiny. Jak najmniej rekwizytów, symbol wystarcza za całość, jak w teatrze Szekspira. Znika kadr, sceny, kulisy, rampa, pozostaje naga, pusta przestrzeń, w której wybrzmiewa słowo aktora. Poeta ma mieć ostatnie zdanie do powiedzenia. Taką właśnie uprzywilejowaną przestrzeń znalazł Villar w Awinionie, gdzie w roku 1947 powołał do życia festiwal teatralny. Odbywający się początkowo we wrześniu jako Tydzień Sztuk, festiwal przerodzi się wkrótce w wielką celebrację teatru. Jego niewątpliwym bohaterem będzie Gérard Philippe, przybyły do zespołu TNP wprost z ekranów filmowych. Villar przyjmie go nieufnie, widząc w nim jedynie gwiazdę, ale szybko dostrzega magnetyczny wpływ aktora na publiczność. Razem zagrają w Awinionie wielkie hity TNP. Cyda, Księcia Homburgu, Kaprysy Marianny. Jeśli Filip był księciem, to Villar był królem Awinionu. Liryzmowi Filipa odpowiadał stalowy głos Villara. Maria Cazares łączyła w sobie grę ich obu, wynosząc festiwal na wyżyny sztuki. Obok nich aktorzy TNP i dokooptowani artyści. Daniel Sorano, niezwykły jako Sganarel i Figaro, Sylwia Montfort, Françoise Spira, Georges Wilson i młode wówczas pokolenia aktorskie Michel Bouquet, Philippe Noiret i Jeanne Moreau. 12-letnia przygoda z Théâtre National Populaire zakończyła się w roku 1963. Zmęczony bojami o subsydia, Villar nie poprosił o przedłużenie kontraktu. Bilans był imponujący. 1790 przedstawień w siedzibie teatru, 400 na wyjazdach krajowych, tyleż samo spektakli w paryskim teatrze Récamier i innych scenach stolicy, 576 podróży zagranicznych, w tym występy w Warszawie i Krakowie, dokąd trupa zawitała w drodze do Moskwy. Blisko 5 200 000 widzów. opuszczeniu TNP Villar skupił się na reżyseriach gościnnych i na Avignonie. Przedłużył formułę, rozszerzył na inne sztuki, na teatry kontestujące. Kamieniem milowym festiwalu były, począwszy od roku 1966, występy baletu Maurice'a Béjarta. W 67 jego msza dzisiejszych czasów, pokazana na dziedzińcu honorowym Pałacu Papieży, najbardziej prestiżowym miejscu festiwalu, otwiera jego nową epokę. Kolejnym etapem będzie zaproszenie Living Theater z Nowego Jorku, teatru eksperymentalnego, opartego na improwizacji, zaangażowanego politycznie przeciwko wojnie w Wietnamie. To był ów pamiętny lipiec 68 roku. Demiurdze amerykańskiego teatru kontestującego, Judith Malina, reżyser, i Julian Beck, scenograf i choreograf, przywiozą trzy spektakle: Antygone, Mysteries and Smaller Pieces oraz Paradise Now. Występy Living Theater staną się okazją do publicznych debat i sporów demaskujących w zamyśle ich uczestników teatr klas uprzywilejowanych. Jego niekwestionowanym symbolem jest festiwal w Avignonie, a sługusem Jean Villard. Ten, który całe to rozpolitykowane towarzystwo zaprosił. Wystawa w Maison Jean Villard przypomina atmosferę paranoidalnych debat, których sens na próżno próbował zrozumieć Villard. Dyrektor festiwalu nigdy już się z tego rozczarowania nie podniósł. Jego funkcje kierownicze przejmuje wieloletni współpracownik Paul Piu. Jean Villard umiera na zawał serca 28 maja 1971 roku. Spoczywa w rodzinie w mieście Set na cmentarzu dzielnicy sportowej, tym samym, na którym pochowany został Brassens. Festiwal w Avignonie, wierny jego ideom decentralizacji, dialogu z publicznością, stawianiu ważnych, a nierzadko nieprzyjemnych pytań o nas samych i świat, w którym żyjemy, działa nadal i każdego lata w lipcu ściąga do Avignonu na południu Francji wielotysięczny, wielonarodowy tłum pasjonatów teatru.
Stosunkowo tajemniczo brzmiącym skrótem PET-CT kryje się medyczna procedura pozwalająca na wytropienie najmniejszych skupisk komórek nowotworowych. Jest to tak zwana pozytonowa tomografia emisyjna. Wykrywa ona aktywne metabolicznie komórki nowotworowe, pozwala ocenić stopień rozwoju raka i wybrać najbardziej skuteczną metodę leczenia onkologicznego. Co więcej, za jej pomocą można też wykryć chorobę Alzheimera na 2 lata przed wystąpieniem jej klinicznych objawów oraz przeprowadzić szczegółową diagnostykę serca dla osób po zawałach. Pozytonowa tomografia emisyjna wykorzystuje fakt, że przy pomocy pozytonów można badać procesy metaboliczne zachodzące w komórkach organizmu człowieka. Pozyton to taka cząstka atomu, która w organizmie po połączeniu się z elektronem emituje promieniowanie elektromagnetyczne, które może być rejestrowane przy pomocy specjalnej kamery. Można zatem w ten sposób obejrzeć całe ciało ludzkie i dokładnie określić miejsce, w którym znajdują się komórki gwałtownie wykorzystujące energię dostarczaną na przykład przez glukozę. I wszystkie takie miejsca są co najmniej podejrzane dla lekarza. Komórki rakowe gwałtownie się rozmnażają. Zużywają do tej działalności wiele energii, a śledzić ich działalność można, podając pacjentowi właśnie glukozę ze specjalnymi znacznikami pozytonowymi, którymi są najczęściej izotopy fluoru. Izotop fluoru w ogóle nie jest szkodliwy dla organizmu, podobnie zresztą jak i glukoza. Podawany jest pacjentowi w minimalnych dawkach. Szkodliwe działanie uboczne może powodować jedynie wyzwalane promieniowanie gamma, które powoduje jonizację, ale jest to niezbędne do przeprowadzenia wspomnianego badania. Promieniowanie to ma wyższą energię od klasycznego promieniowania rentgenowskiego, stąd nie zaleca się przychodzenia do ośrodków prowadzących badania PET-CT małych dzieci i kobiet w ciąży. Jeśli chodzi o te ostatnie, to raczej wskazane są badania USG lub przy pomocy rezonansu magnetycznego, gdyż wcale nie emitują one promieniowania. Nie oznacza to, że na pewno zaszkodzą, ale zwiększają jednak ryzyko. U dzieci po to, aby móc u nich przeprowadzać badania pozytonowe, powinien być zakończony rozwój wszystkich organów, czyli mniej więcej powinny one mieć ukończone co najmniej 18 lat. Badania te są jednak bardzo specjalistyczne i należy je przeprowadzać jedynie wtedy, gdy zawiodą inne metody, które nie dadzą jednoznacznej odpowiedzi. Trudno jednak podejmować badania PET-CT jedynie na życzenie pacjenta. Potrzebne jest skierowanie od lekarza. W przypadku raka jajnika, którego jest niesłychanie trudno wykryć innymi metodami, należy składać regularne wizyty u ginekologa i przeprowadzać badania USG. Jeśli ktoś miał w rodzinie przypadki zachorowań, to można też sprawdzać tzw. markery nowotworowe. Dopiero jeśli one są podwyższone, to wskazane jest przeprowadzenie badań PET-CT. Skuteczność tego badania może na 100% wykluczyć obecność nowotworu albo ją niestety potwierdzić. Metoda PET-CT stosowana jest też w neurologii. Pozwala ona wykryć zmiany w mózgu związane z chorobą Alzheimera czy Parkinsona, zanim jeszcze pojawią się ich objawy kliniczne. Za jej pomocą można postawić precyzyjną diagnozę w przypadku niewyjaśnionych bólów głowy oraz wcześniej rozpoznać zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, a także ocenić stopień zniszczeń w organizmie po udarze mózgu czy zawale serca. Kardiologowi metoda ta pomaga też podjąć właściwą decyzję, czy po zawale stosować tzw. balonikowanie, czy też bypassy. Przy pomocy tomografu można także ocenić ogólny stan naczyń wieńcowych. Badanie trwa niecałe pół godziny, a cały proces z przygotowaniem do badań i odpoczynkiem nieco ponad 2 godziny. Wynik można dostać w ciągu 3 dni. Trzeba przyjść na czczo, a w dniu poprzedzającym badanie nie można intensywnie ćwiczyć, pić kawy, herbaty czy alkoholu. Po wstępnym badaniu lekarskim pacjenta wstrzykuje się mu wspomniany izotop fluoru z glukozą. Podczas badania nie można się ruszać, bo zwiększa to pracę mięśni, a to z kolei może zniekształcić nieco diagnozę, bo mięśnie takie potrzebują przecież do swej pracy właśnie glukozy.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Pismo Gazeta Paryska wychodzi od czerwca 2007 roku i zaczyna już być znane wśród francuskiej Polonii. Jego założycielką i redaktorem naczelnym jest Irena Filus, która stworzyła także polsko-francuskie stowarzyszenie Kulturalna Europa.
Myślałam o tym od dawna, o gazecie dla Polaków mieszkających tutaj, ale nie tylko, również dla Francuzów, którzy interesują się Polską oraz polską kulturą. Dlatego, że stwierdziłam, że właściwie tradycje polskiej kultury jak gdyby nie są w ogóle kontynuowane. Natomiast gazety, które istnieją, bardziej nastawione są na reklamę i być może na jakieś ogłoszenia dla określonego kręgu ludzi. Pomyślałam sobie, że tak dużo Polacy wnieśli do francuskiej kultury, że warto o tym napisać. I warto powiedzieć, że nie tylko wykonujemy tutaj pracę typu femme de ménage i hydraulik, na przykład polski słynny, ale także, że mamy bardzo wielu artystów, którzy rzeczywiście tutaj działają i również bardzo wielu przyjaciół francuskich, którzy interesują się Polską.
Zresztą pani pismo adresuje się być może nie tylko do Polaków we Francji, ale również do Polaków w całej Europie, bo nadtytuł brzmi właśnie, że to jest miesięcznik polski w Europie.
Właśnie postanowiliśmy zacząć od Paryża, dlatego że wydaje nam się, że Paryż jest taką właśnie stolicą kulturalną Europy. Pomyślałam sobie, że na pewno wszyscy ludzie w Europie są zainteresowani tym, co się w Paryżu dzieje. W tej chwili najwięcej tej gazety, największy nakład rozprowadzany jest w Paryżu, ale także już zaczęliśmy współpracować z niektórymi ośrodkami, na przykład Toulouse, Grenoble. Niedługo będzie Miluza i myślałam też o Lille, Lyonie może. Natomiast chcielibyśmy również dotrzeć do innych ośrodków polonijnych, które wydają inne gazety i jesteśmy otwarci bardzo na współpracę. Natomiast myślę, że ten tytuł jest o tyle dobry, że po prostu Paryż jest jakby magicznym miejscem dla ludzi kultury.
I proszę nam opowiedzieć, jakie tematy poruszacie państwo w gazecie paryskiej?
No właściwie generalną taką rzeczą, którą postanowiliśmy robić, to jest promocja artystów, która polega na tym, że każdy artysta, który zostaje jednak mimo wszystko członkiem naszego stowarzyszenia, bo musieliśmy wymyśleć jakąś formułę, żeby bardziej związać ludzi z nami, każdy artysta ma prawo do promocji, przynajmniej jednorazowej. Robimy mu wtedy okładkę bardzo ładną i robimy artykuł na temat jego
działalności. Trzeba dodać, że pismo jest ilustrowane, ma bardzo bogatą szatę graficzną i zdjęcia.
Starałam się pozyskać tutaj mojego kolegę grafika z Polski, który uważam, że jest bardzo dobrym specjalistą, jeśli chodzi o właśnie tego typu grafikę. Ale właśnie powracając do okładki, to staram się prezentować różne formy sztuki. Czyli poczynając od rzeźby, pierwszy numer chcieliśmy pomóc tutaj mojej koleżance rzeźbiarce Beacie Czapskiej, która jest bardzo utalentowana moim zdaniem, ale przede wszystkim myślimy o tych ludziach, którzy nie mają siły przebicia, którzy mają duży talent, niekoniecznie młodzi, a nie mają siły przebicia, bo niestety wiemy, że artyści są różni. Jedni sobie świetnie radzą, a innym trudno. Więc zaczęliśmy od właśnie takich, którzy są znani w swoich kręgach, ale po prostu chcieliśmy im pomóc może więcej sprzedawać dzieł, organizować wernisaże i tak dalej. Zaczęliśmy od rzeźby, ale również robiliśmy numer o fotografii, a na przykład w czwartym numerze zaprezentowaliśmy też bardzo ciekawą historię, a mianowicie Polkę, która z kolei założyła asocjację 4 lata temu po to, żeby promować francuskiego malarza Jacques'a Bussard, który był jej teściem i walczy o odnalezienie jego dzieł, ponieważ z kolei francuski rząd jakoś bardzo zaniedbał, że tak powiem, sprawy jego twórczości.
Tak, interesują Was też, bo przeglądam właśnie Pani pismo, interesują Was takie sprawy bardzo praktyczne, jak Polak może pracować we Francji, ktoś, kto studiuje, gdzie powinien się zgłosić, żeby znaleźć mieszkanie, czy odpowiednie warunki studiów sobie zapewnić. Te wszystkie rzeczy również takie życiowe, praktyczne, które mogą stanowić problem dla Polaka przyjeżdżającego tutaj do Europy Zachodniej. Również Was interesuje.
Tak, bo chcieliśmy właśnie połowę gazety poświęcić kulturze, poświęcić promocji kultury, a może z drugą połową dotrzeć do ludzi, którzy może nie są jeszcze tak bardzo tą kulturą zainteresowani, ale może mogliby się nią zainteresować. Jest to nowa generacja, dużo ludzi młodych, którzy przyjeżdżają tutaj po studiach lub na stypendia i zostają. I tutaj oczywiście oni są w środowisku francuskim, ale zawsze jest tak, że szukają korzeni, szukają kontaktów z Polakami. No więc do nich też chcieliśmy dotrzeć, ale ponieważ w tej chwili bardzo z racji tego, że jesteśmy w Europie, bardzo dużo rzeczy ciekawych się dzieje, na przykład takich, że powstała pierwsza polska uczelnia, że powstały przeróżne agencje pracy, które zatrudniają Polaków oficjalnie i jest to bardzo w tej chwili ważne, żeby w przyszłości za kilka lat, kiedy otworzą się zupełnie granice dla wszystkich zawodów, żeby ludzie wiedzieli o tym. Więc staram się związać na stałe z pewnymi właśnie instytucjami i od czasu do czasu pisać o nich artykuły trudno powiedzieć o sponsorowanych, bo nie chcemy, że tak powiem, żeby to były artykuły niedziennikarskie, tylko pisać o nich po dziennikarsku. Natomiast te instytucje w jakiś sposób odwdzięczają się nam tym, że dają nam stale reklamy. Natomiast właśnie to, że pierwsza polska uczelnia, która tutaj otworzyła swoje podwoje, ma już, nie wiem, może ponad 150 studentów, to też myślimy o tym, żeby ci studenci również w jakiś sposób się włączyli do działalności naszej asocjacji. Może będzie łatwiej działać. Również ostatnio mamy, też Liceum Montaigne się zainteresowało bardzo współpracą. Nauczycielka, która jest w tym liceum, obiecała, że uczniowie będą polscy, będą abonować to pismo. To też jest dla nich bardzo dobre, bo się czegoś dowiadują o polskiej kulturze i jednocześnie będziemy też z nimi współpracować. Z tym, że no, asocjacja jest stosunkowo młoda, dopiero się rozwija. Przygotowujemy w tej chwili program kulturalny na przyszły rok, na ten rok 2008 i na 2009. Będziemy organizować kilka wydarzeń artystycznych i być może festiwal filmowy, ale to jeszcze wszystko jest w trakcie organizacji. Musimy pozyskać na to jakieś środki. W związku z tym idzie to troszeczkę powoli, z tym, że mam nadzieję, że za 5 lat będzie to wszystko tak zorganizowane, jak trzeba. No niestety na to potrzeba trochę czasu.
A jak można dotrzeć do pani gazety? Znaczy, gdzie można ją kupić? Gdzie można ją znaleźć?
W tej chwili od 5 numeru wprowadziliśmy gazetę do abonamentu, czyli ludzie, którzy są spoza Paryża, będą mogli sobie zapłacić 20 euro na poczet asocjacji i przez cały rok będą tą gazetę dostawać pocztą. Nie liczymy na to, że będzie na początek tak dużo, ale kilkaset abonentów też nam pomoże. Natomiast w Paryżu jest o wiele łatwiej, ponieważ prowadziliśmy już tą gazetę do sprzedaży w kilku punktach, gdzie się sprzedaje gazety, w kilku punktach polskich. Czyli na przykład pod polskim kościołem jest pan, który sprzedaje gazety, jest w niektórych sklepach właśnie polskich. Też chcemy się związać z organizacjami polsko-francuskimi, które być może właśnie za to, że pomogą nam rozprowadzić gazetę wśród swoich członków, będą od czasu do czasu możemy pisać też o nich artykuły lub ewentualnie dawać im ogłoszenia o wydarzeniach, które organizują u siebie.
A co pani poleca właśnie z ostatniego numeru, 5?
W 5 numerze właściwie, jeśli chodzi o kulturę, to są 2 dość ciekawe artykuły, mianowicie okładka w ogóle poświęcona jest pani francusce, która jest Polką z pochodzenia, nazywa się Karolin Grocholski, która ma pierwsze takie duże oficjalne wernisaże, bo to jest młoda osoba. Jeden miała już bodajże w Amiens, ale drugi będzie miała w hotelu europejskim teraz w kwietniu, także gazeta będzie obecna na wernisażu. Drugi bardzo ciekawy wywiad z młodym kompozytorem, który ma 24 lata i który nie ucząc się w ogóle gry na fortepianie skończył studia i dostał stypendium rządowe. Daliśmy tytuł trochę, że tak powiem, na zapas, ponieważ tytuł brzmi "Na geniusz nie jest za późno". Może trochę jest taki wkładający kij w mrowisko, ale rzeczywiście jest to wyjątkowa postać. Będzie miał 17 kwietnia swój koncert kompozytorski w Sarkorto, więc też serdecznie zapraszam.
Bo trzeba wiedzieć, że pani jest krytykiem muzycznym z zawodu, dziennikarką i pracowała pani w pismach muzycznych w Polsce, tak, z którymi pani nadal współpracuje?
Począwszy już od czasów studiów dziennikarskich, a może nawet wcześniej, kiedy studiowałam biologię na Uniwersytecie w Lublinie, byłam działaczem kulturalnym. To trochę tak źle brzmi, działacz, ale w każdym razie organizowałam różne rzeczy, ponieważ nie wystarczało mi studiowanie biologii. Później na studiach dziennikarskich również zajmowałam się różnymi wydarzeniami artystycznymi i pisałam bardzo dużo do gazet studenckich. Właściwie głównie o muzyce jazzowej, bo wtedy mnie jazz interesował. Później przerzuciłam się trochę na muzykę klasyczną, ponieważ powiem, coraz więcej je słucham, ale również dużo zajmuję się kinem i sztuką. Dużo pisałam o kinie i o sztuce. Mniej może o teatrze, dlatego tutaj też poszukujemy dziennikarzy, może którzy troszeczkę się tym teatrem interesują, ponieważ chodzi mi o to, że zespół ma się składać z pasjonatów, czyli dziennikarzy, którzy lubią to, co robią.
Dziękuję bardzo serdecznie pani. Dziękuję. Życzę powodzenia. Mówiła Irena Filus, redaktor naczelny Gazety Paryskiej.
RFI. Toute la... la diversité du monde.
Isaac Hayes, legenda amerykańskiej muzyki soul, zmarł w niedzielę w swym domu w Memphis w stanie Tennessee. Był wokalistą, kompozytorem i autorem. Urodzony w ubogiej rodzinie, uczył się muzyki na słynnej ulicy Memphis, Beale Street, gdzie Johnny Cash i Elvis Presley nagrywali swoje pierwsze płyty. W 1972 roku otrzymał Oscara za muzykę do filmu Shaft. Wtedy był u szczytu sławy. Uważany za jednego z prekursorów rapu, wywarł ogromny wpływ, zwłaszcza na muzyków afroamerykańskich. Był członkiem kościoła scjentologicznego. Hayes grał również w filmach i poświęcał się działalności charytatywnej. Posłuchajmy fragmentu muzyki z nagrodzonego filmu Shaft. Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.